przy gorącym stole.
Dzień dobry, Krystyna Wrzeńska-Gorgolewska za Łukasza Kazimierczaka. Witam Państwa serdecznie przy gorącym stole. Teraz spotykamy się, proszę Państwa, w poniedziałek. Jeszcze zastanawiać się dzisiaj będziemy, jak to będzie wyglądać w przyszłości nasza polska scena polityczna, bo w poniedziałek za tydzień już będziemy wszystko wiedzieli, a dzisiaj wiemy już trochę, ale prawdopodobnie jeszcze wiele się może wydarzyć, albo i nie. Proszę Państwa, porozmawiamy dzisiaj o wielu ciekawych tematach, a rozmawiać będę z moimi gośćmi. Izabela Janicka z Koalicji Obywatelskiej.
Witam Państwa serdecznie.
Krzysztof Paszyk, Koalicja Polska.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór Państwu.
Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Jarosław Pucek z list Prawa i Sprawiedliwości do Senatu, ale w Prawie i Sprawiedliwości nie jest, prawda?
Nie jestem. Jestem bezpartyjnym kandydatem z list Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dobry wieczór Państwu.
Ja też 8 lat temu byłem bezpartyjnym kandydatem z list Prawa i Sprawiedliwości.
Czyli to się zmienia. Im bliżej się partii poznaje, tak? No ma się ochotę wstąpić w jej szeregi. No cóż, nie wiedziałam od czego zacząć. Czy zacząć od Titanica, czy zacząć od tego, że Wałęsa twierdzi, że Kornel Morawiecki to zdrajca, czy zacząć od wulgaryzmów, które znalazły się na taśmach nagraniu Sławomira Neumanna z lokalnym działaczem PO. Mamy przedstawicielkę Koalicji Obywatelskiej, więc ją wypada zapytać, cóż się wydarzyło na ostatniej konwencji Koalicji Obywatelskiej, że huczy o tym cała Polska. Zacznijmy od tego Titanica, bo rozumiem, że my tutaj wszyscy jesteśmy tymi, którzy są zagłuszeni telewizyjną, partyjną orkiestrą i jesteśmy uśpieni pisowską propagandą, a tak naprawdę płyniemy na Titaniku, tak? Coś takiego powiedziała podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej pani Kidawa-Błońska.
Najpierw chciałam Państwu wyjaśnić, iż w ramach Koalicji Obywatelskiej jestem przedstawicielką Partii Zieloni. W związku z tym nie będę odpowiadała za wszystkich, którzy na tej liście są. I w związku z tym nie będę oceniała, ani też krytykowała osoby, które zabierają głos w niektórych sprawach, bo nie zawsze są to głosy właściwe. Pytanie o Titanica. To oczywiście jest pytanie na pewno bardzo otwarte. Problem chodzi prawdopodobnie, czy tak to co myśli mówiący, o sytuację polityczną w kraju, czyli przede wszystkim stan państwa, o tym, że propaganda jednej rządzącej partii jest bardzo wyrafinowana, trwa to już od wielu, wielu lat. I czujemy, że niestety w wielu sytuacjach są to wypowiedzi jednostronne, niekoniecznie do końca sprawdzalne. No na pewno tego typu słownictwo, które użył pan Neumann, zresztą już jak wiemy, poczuł tutaj skruchę, uderzył się w piersi i odszedł z szefostwa klubu. Niemniej jednak wydaje mi się, że to słownictwo jest niewłaściwe, niegodne żadnego polityka i każdy świadczy o sobie. Także tutaj to jest moja ocena jednoznaczna i na pewno negatywna.
Ja tylko dopowiem, że Sławomir Neumann zrezygnował co prawda z przewodniczenia klubu parlamentarnemu PoKo, ale jest nadal członkiem zarządu krajowego PoKo, ministrem w gabinecie cieni, liderem listy wyborczej Koalicji Obywatelskiej w Gdańsku. Także za dużo się w sumie nie zmieniło.
Tak, że generalnie w polityce polskiej od dawna nie ma mężów stanu, tylko są raczej politycy, którzy tworzą niepotrzebne kłótnie, niepotrzebnie zawierają głos w sytuacjach, w których nie powinni zabierać głosu. Mi się w ogóle wydaje, że polityka w przyszłości musi być zupełnie inna, musi być zmieniona. Zupełnie inny język polityki musi być koncyliacyjny, a nie ten, który prowadzi do kłótni, a tym bardziej
język
wulgaryzmu.
Taki, którego użył Lech Wałęsy w stosunku do niedawno zmarłego Kornela Morawieckiego, twórcy Solidarności Walczącej. No, dzień, tak? Czy dwa dni po jego pogrzebie, że Kornel Morawiecki był zdrajcą? Czy to jest język
też
budujący?
Czy
język
ja
jakoś budujący jakieś napięcie,
tak,
nienawiść?
To w ogóle są nie wyrazy adekwatne do sytuacji politycznej. W ogóle nie są adekwatne do polityki jako takiej, bo one rzeczywiście nie budują, tylko jątrzą. Nie tędy droga, moim zdaniem.
To trochę jako Zieloni się pani odcina od swojego koalicjanta.
Nie odcinam się, po prostu ja patrzę realnie na fakty. Takie po prostu, jakie są.
Krzysztof Paszyk, jak usłyszał z PSL-u, że mówię coś o Zielonych, z Koalicji Polskiej, to od razu się odezwał, bo PSL to tak zwani czasami potocznie Zieloni też.
Tak, symbole Polskiego Stronnictwa Ludowego są zielone od 125 lat i się w pełni identyfikujemy z tą barwą, niekoniecznie ze środowiskiem partii Zieloni.
Chociaż bo ideologicznie wam chyba nie po drodze.
Oraz programowo, chociażby jeśli chodzi o ochronę środowiska, pewnie trochę wspólnego. wspólnego, trochę wspólnego by się znalazło.
Ale,
ale pani redaktor, ja zupełnie o czymś innym. Od kilku lat polskie życie publiczne toczy rak nienawiści. Doszliśmy do tego, co dzisiaj słyszymy z ust różnych polityków, różnych środowisk politycznych. Dzisiaj przed Polakami wybór, czy dalej widzą naszą przyszłość właśnie w atmosferze wzajemnego zwalczania się, no czy też spróbujemy coś naprawić w tym względzie. Wydaje mi się, że dzisiaj wszyscy chcą naprawiać życie publiczne, tylko żadne z tych dwóch plemion, które się maczugami nienawiści okłada od wielu lat, chyba tego nie uzdrowi. Pani naganne słowa Lecha Wałęsy przytoczyła. Ja też uważam, że w polskiej tradycji ten okres po śmierci jakiegokolwiek człowieka, czy się go lubili, czy nie lubili, jest takim, w którym albo milczeć, albo nie mówić nic w ogóle. Ale no, z drugiej strony mnie do dzisiaj, mimo że dwa lata minęły, brzmią w uszach słowa Jarosława Kaczyńskiego o mordach zdradzieckich, o kanaliach. Do dzisiaj brzmią mi w uszach słowa mojej koleżanki z Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, nomen omen, pani profesor Krystyny Pawłowicz, profesor, które nawet, powiem szczerze, nie będę przytaczał. Dzisiaj jest ostatni moment na to, żeby coś z tym fantem zrobić. Władysław Kosiniak-Kamysz wielokrotnie o tym mówi, że czas pojednania między Polakami powinien nastąpić, a nie dalszego brnięcia w takie spory, w takie sytuacje. My dzisiaj mówimy w naszym programie, abyśmy zaczęli łączyć Polaków, łączyć wokół spraw, które nas powinny połączyć, jak służba zdrowia, jak polityka zagraniczna, jak te wszystkie sprawy, które wydają się dobrym wspólnym, a my się dzielimy wokół indywidualnych animozji, częstokroć gdzieś jakichś zaszłości historycznych. Czas z tym naprawdę skończyć i PSL, Koalicja Polska też swoją formułą wyborczą namawia do tego, żebyśmy zaczęli zupełnie inaczej budować polską politykę. Czas skończyć z tym podziałem i osią konfliktu, która prowadzi do takich skandalicznych historii, jak przytoczone przez panią
redaktor. Jeśli chodzi o te wulgaryzmy, to z tego co pamiętam, to minister spraw wewnętrznych z czasów rządów koalicji PO-PSL właśnie twierdził, że państwo polskie istnieje teoretycznie. O polskich inwestycjach rozwojowych,
tak
jednym z flagowych projektów premiera Donalda Tuska mówił, że kamieni kupa, więc
to nie był polityk PSL-u.
Ja mówię o czasach koalicji PO-PSL.
Polityk PSL-u, więc trudno, żebym ja brał odpowiedzialność za polityka, nie swojej partii.
No za koalicjanta trzeba trochę czasami też
ale
wziąć
nie za słowa,
odpowiedzialność.
Polityka jakiejś formacji politycznej.
Spotkałam się z taką opinią, że PiS ma jakiegoś swojego tajnego agenta w szeregach Koalicji Obywatelskiej, że podsuwa takie pomysły, jak na przykład wpuszczanie, mówię tak kolokwialnie, Lecha Wałęsy na konwencję Koalicji Obywatelskiej, żeby po prostu robił tego rodzaju wydarzenia i sensacje. Jak Bartłomiej Wróblewski się ustosunkuje do tego, co mogliśmy na konwencji Koalicji Obywatelskiej usłyszeć?
Patrząc na ilość błędów, ilość dziwnych, niezrozumiałych zachowań, wypowiedzi członków Koalicji Obywatelskiej, no, trzeba było powiedzieć, że to musiała być jakaś cała masa agentów. Że prawie co za drugim politykiem Koalicji Obywatelskiej musiałby stać jakiś agent. Oczywiście nie ma żadnych agentów, ja wiem, że to jest figura retoryczna, ale prawda jest taka, że Platforma Obywatelska, Koalicja Europejska stała się zakładnikiem osób, od których powinna się wiele lat temu zdystansować. Lech Wałęsa ma swoje jasne strony w życiorysie, ciemne strony w życiorysie. No i historia powinna to rozliczyć. Można też o tym dyskutować. Natomiast Koalicja Europejska wzięła Lecha Wałęsę na sztandary, a jest on postacią nieobliczalną. Wypowiedzi dotyczące Kornela Morawieckiego, już abstrahując od tego, że nieuczciwe po prostu, dlatego że Kornel Morawiecki przed swoją niepodległościową drogą, tak jak wiele osób w latach 80. Ona nie musiała być w 100% zbieżna z linią Lecha Wałęsy. Nikt nie miał monopolu na wiedzę, jak należy walczyć z komunizmem, jakie powinny być cele, jakie powinno być tempo tej walki. Obaj byli bohaterami lat 80. Natomiast to, że Lech Wałęsa w chwili śmierci nie umie przejść do porządku dziennego nad różnicami, które ich dzieliły w czasie życia, no to po prostu wielka, wielka szkoda. Tym, co jednak jest najsmutniejsze w tej całej historii, to to, że widzimy tutaj pani z Partii Zielonych, którą, pani Janicka, którą trudno winić za tą sytuację, dlatego że jest osobą najlepszej kultury, ale jednak widzimy, że w Koalicji Europejskiej to nie jest tylko tak, że to jest jakieś jedno zachowanie. Słyszeliśmy taśmę Neumana, no to jest mniej więcej ten sam poziom, co 5 czy 6 lat wcześniej.
Ja mam przed sobą ten stenogram, ale naprawdę wstydzę się to przed
5 czy 6 lat temu w taśmach Sowy i Przyjaciele. Nawet jest jeszcze bardziej brutalny, jeszcze bardziej cyniczny, ale też widzimy takie zachowania tutaj w Poznaniu nad Wartą w ostatnich dniach. No to właśnie nie chce się tego komentować i to wszystko dzieje się w środowisku, które uważa
mówi
siebie
pan
za
lepsze. Mówił pan poseł o napisie, który tak, się pojawił. Tak i zdaje się przez 3 dni tam sobie wisiał, tak. Mimo tego, że miasto powinno chyba je zamalować.
Dodać jeszcze, że jest jakimś niezwykłym paradoksem, że to wszystko dzieje się w środowisku, które uważa siebie za lepsze, lepiej wykształcone, europejskie. Co to za wykształcenie, co to za europejskość? I jeszcze ostatnia rzecz, bo ja też doceniam ten taki koncyliacyjny ton pana posła Paszyka. Zresztą wielokrotnie przez 4 lata spotykaliśmy się tu w studiu i ja też bym chciał takiej polityki. Natomiast jedną rzecz się pytam, dlaczego PSL przez tak długi czas regularnie wracał do tego pomysłu, by łączyć się z Platformą Obywatelską. Jeszcze 3 miesiące temu to była jedna koalicja. W czasie kadencji były okresy, kiedy szedł do środka, mówił, że chce koncyliacji. Na początku przechodził na takie pozycje tak samo radykalnej i totalnej opozycji. Ja uważam, że to szkoda. Ten głos byłby czystszy, klarowniejszy, gdyby taka postawa, o której pan dzisiaj mówi, była prezentowana konsekwentnie przez całą kadencję. Jeśli zdarzy się tak, że jeśli PSL wejdzie do kolejnego parlamentu, ja bym sobie życzył takiego partnera do rozmowy, nawet do krytyki, bo to daje jakąś pole racjonalnej rozmowy i coś można dla Polski zrobić.
Tak mi się wydaje, że Poznań w ogóle jest tutaj na jakimś wyższym poziomie kultury osobistej, tak patrząc na to, jak sobie państwo u nas w studiu rozmawiają.
Jednym zdaniem się odniósł.
Ale jednym nie pośle, proszę.
Jednym zdaniem, my nie wchodziliśmy do Platformy Obywatelskiej. Stworzyliśmy koalicję na wybory europejskie. Ona siłą rzeczy po tych wyborach się skończyła. Natomiast, panie pośle, my się zawsze zbliżaliśmy oczywiście do innych środowisk opozycyjnych, kiedy niestety podejmowaliście bardzo kontrowersyjne projekty w tej kadencji, będące swoistego rodzaju zamachem na niezależne instytucje. Wtedy siłą rzeczy opozycja tworzy w każdym państwie, w każdym demokratycznym państwie wspólny front i wtedy trudno zarzucać nam, że w obronie Sądu Najwyższego, w obronie Trybunału Konstytucyjnego nasze zresztą opozycji stanowiska były zbieżne, ale trudno po tym wyrabiać jakiś pogląd, że PSL ewoluował w jakiś sposób w opozycji.
Jarosław Pucek.
Znaczy, nie wiem, od czego zacząć, bo tutaj tak siedzę już 15 minut, nic nie mówię, to się rzadko bardzo zdarza, przyznacie państwo, ale staram się być grzecznym, bo atmosfera rzeczywiście jest taka, że chcielibyśmy chyba takiej polityki. Z drugiej strony, nie wiem, czy ona nie jest trochę za nudna, bo to
nie
jest
wiem,
zawsze,
jest
trzeba wyważyć.
Tak
nie, oczywiście trochę sobie dworuję. Oczywiście to tak proszę traktować jak taką przesadę z mojej strony. Natomiast rzeczywiście Platforma Obywatelska w tej kampanii wyborczej potwierdza swoje największe wady. Znaczy ma bardzo duży problem z wiarygodnością. Tak naprawdę my do końca nie wiemy, czego tak Platforma Obywatelska chce, bo zawsze ma program, tylko my nigdy nie wiemy, co z tego programu będzie realizowane. My nie wiemy, czy za chwilę Platforma nie zmieni zdania, tak jak w kwestiach światopoglądowych. To już trudno powiedzieć, która to jest wersja stanowiska stanowiska Platformy Obywatelskiej. Zresztą już nawet na tej liście różnice pomiędzy liderką Joanną Jaśkowiak i Frankiem Sterczewskim, a pozostałymi kandydatami są istotne w kwestiach światopoglądowych, a to miało być coś, co jednoczy. W pozostałych kwestiach programowych też nie za bardzo widać tę spójność. No, przewaga Prawa i Sprawiedliwości jest niewątpliwa, ponieważ może się komuś nie podobać ten program. To jest absolutnie normalne. Nikt nie musi głosować na Prawo i Sprawiedliwość, a nawet ci, którzy nie głosują na Prawo i Sprawiedliwość, no nie mogą powiedzieć, że PiS nie jest konsekwentny. I myślę, że tym wygrywa. Ja powiem jeszcze tylko jedno, że odnośnie Lecha Wałęsy jest mi strasznie, strasznie przykro słuchać teraz Lecha Wałęsy. Dla mnie to jest człowiek wielkiego formatu, tylko że jest dzisiaj największym wrogiem Lecha Wałęsy jest Lech Wałęsa. To jest osoba, która mogłaby w zasadzie żyć ze swojej przeszłości z godnością, a zupełnie niepotrzebnie wchodzi w takie debaty, tym bardziej, i tego nie potrafię zrozumieć, że kiedy zmarł Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa powiedział, że odszedł wielki człowiek. Kiedy umiera Kornel Morawiecki, mówi, że umiera zdrajca. To jest poza skalą przyzwoitości. I mówię to z największym stopniu przykrością. Nie mam satysfakcji z tego, że muszę krytykować Lecha Wałęsę. No bo jakby nie spojrzeć, zdaje się, że jego życiorys w tej kwestii nie jest najczystszy. Co nawet ja muszę przyznać, chociaż wiele lat wydawało mi się, że to jest nieprawda. Natomiast inna polityka rzeczywiście jest możliwa. Ja myślę, że chociażby ta debata pokazuje, że jest. I dobrze. Dlatego, że prawda jest taka, że wszyscy chcą, żeby było lepiej, ale musimy sobie wszyscy zadać pytanie, czy my, każdy z kandydat osobna, zrobił cokolwiek, żeby ta kampania była taka, żeby przyszła polityka była lepsza. I ja powiem szczerze, że ja się z panem posłem Poszykiem zgadzam. Znaczy, ale jedna uwaga. Jak państwo wiecie, ja jestem dość nieoczywistym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. I to, co się wydarzyło po tym, jak ogłosiłem, że startuję z tej listy, no przeszło moje oczekiwania, powiem szczerze. I kiedy ja mówiłem głośno, tak, co mnie spotkało, pokazywałem cytaty i tak dalej, to właśnie z drugiej strony słyszałem, po pierwsze, sam jesteś sobie winien. Po drugie, nie trzeba było iść do PiS-u. Po trzecie, w zasadzie to ci się należało. Ale nikt, ale to absolutnie nikt z tamtej strony nie zająknął się choćby tym, żeby powiedzieć, ludzie, zastopujmy to wszystko. Nie tylko kiedy wobec nas formułowane są tego rodzaju inwektywy, ale również po stronie przeciwników. Wyborcy i politycy Prawa i Sprawiedliwości też mają swoją godność i mają prawo do tego, żeby nie być szykanowany, tak jak to czasami się dzieje. Dlatego, że druga strona, mam wrażenie, że jest tolerancyjna najbardziej wobec własnych poglądów.
Ja bym do pana Pucka jedną rzecz tylko chciał powiedzieć. Nie wiem, czy pan sobie przypomina. Na początku tego roku, po zabójstwie pana prezydenta Pawła Adamowicza, Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował taką takie zachowanie, właśnie, które nazwał znak pokoju. I zachęcał do tego, żebyśmy w obliczu takiej tragedii no, potrafili sobie trochę inne zachowanie zaserwować. No to nie wiem, czy pan pamięta te kpiny na jego temat. Tak? On był powszechnie przez jedną i drugą stronę tego zażartego i zaciekłego sporu wyszydzany.
I to było straszne.
W mniejszy, bardziej oficjalny sposób. Tak, to właśnie pokazuje straszne.
Ja muszę panu powiedzieć,
to jest właśnie straszne, bo to pokazuje, wie pan, jedną rzecz. Że bardzo nieszczere są zawsze słowa o wyhamowaniu agresji, o tym, żeby się powstrzymywać. To jest nieszczere, bo jak przychodzi co do czego, jakiś konkret pojawia się w debacie publicznej, to tak to jest, jak było w przypadku prezesa Kosiniaka-Kamysza.
Ja się z panem zgadzam. Ja muszę powiedzieć tylko jedną rzecz, dodam, że uważam, że akurat prezes Kosiniak-Kamysz jest jedną z najbardziej przyzwoitych osób w polityce. Także takie rzeczy są możliwe. Ja wierzę akurat w jego szczere intencje. Absolutnie. Potrafię to docenić.
Intencje intencjami, ja tylko chciałam zapytać się o państwa zdanie i opinię na temat tego, co ostatnio żona prezydenta Poznania, Joanna Jaśkowiak, kandydatka jedynka z Poznania z Koalicji Obywatelskiej, zrobiła. Mianowicie zorganizowała w piątek konferencję prasową pod siedzibą Poznańskiej Telewizji Polskiej. taką konferencję, na której powiedziała, że jej zdaniem szerokimi strumieniami wylewa się mowa nienawiści z tej telewizji, ale proszę Państwa, na tę konferencję pod gmachem telewizji polskiej TVP3 w Poznaniu nie zaprosiła tejże telewizji, nie poinformowała jej nawet i też nie poinformowała na przykład Radia Poznań. Więc jest to taka dziwna w ogóle forma, wydaje mi się.
Tak,
nie zapraszania w ogóle do dyskusji, tylko jak gdyby komentowania.
W ogóle polityka, proszę Państwa, polska jest od dawna już bardzo, bardzo brzydka. Mnie też bolało mnie serce, gdy słyszałam z ust pewnego polityka, iż są, prawda, osoby, czy są gorsi, lepszy sort. Generalnie, proszę Państwa, mówienie jakiekolwiek, dzielenie ludzi powoduje właściwie fakt, że stajemy przed ścianą, a przecież polityka jest dla wszystkich ludzi w Polsce. Nie możemy dzielić osoby na lepszych i gorszych. W związku z tym ja uważam, że język nienawiści nie prowadzi do niczego. Również wypowiedź, czy ewentualnie stanowisko pani Jaśkowiak, to, że zaprosiła właściwie osób z innej, prawda, że tak się wyrażę, formuły medialnej. Jest to może jakaś pomyłka, może wynikało to z roztargnienia. Niemniej jednak uważam, że w polskiej polityce muszą być głosy wszystkie słyszalne. Z różnych stron. I prawica, i lewica, i środek. Ponieważ to jest taka polityka polska. Nie tylko, że mamy jeden nurt. I uważam, że sztuka debat, sztuka rozmów właściwie u nas leży. Musimy też to zmienić. Bo każdego trzeba uszanować z jego poglądami, nawet często innymi, ale trzeba je wysłuchać. Dopiero potem ewentualnie oceniać, czy są dobre.
Oczywiście, zgadzam się.
Platforma Obywatelska jest w pułapce tej totalności, którą przyjęła w 2015 roku po przegraniu wyborów, a można powiedzieć nawet wcześniej, bo w 2006 roku, kiedy pierwszy raz była w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości. I ta totalność pcha do różnych dziwnych zachowań. Historia z Lechem Wałęsą i jego regularnie powtarzającymi się skandalicznymi wypowiedziami i mimo to niezdolność do tego, żeby jakby pozostawić go już jakby samemu sobie i bez takiego prowokowania, trochę jego samego też prowokowania, ale też działania Joanny Jaśkowiak, która tutaj jest znana właściwie z tego, że publicznie przekleła. Poznański sąd powiedział, że w publicznym przeklinaniu nie ma problemu. Tak, ją uniewinnił. To też dołożyło się moim zdaniem do problemów.
Zapytana o taśmę Neumana w cudzysłowie powiedziała, że się nie wstydzi tego.
No właśnie, to ta totalność pcha do tego, żeby iść w zaparte i legitymizować zachowania, których żaden uczciwy człowiek by nie legitymizował. Jest prawdą, że polityka nie składa się z aniołów i w każdy polityk...
Jak na Państwa patrzę, to wątpię.
I każdy z polityków od czasu do czasu może popełnić jakiś błąd, ale istotne jest to, żeby jednak nad tym błędem nie przechodzić do porządku dziennego. W Platformie Obywatelskiej mamy bagatelizowanie, bo czym innym jest, jak nie bagatelizowaniem wypowiedzi Anny Jaśkowiak, że w gruncie rzeczy nie ma problemu. Stawiam kropkę. Wkrótce będą wybory. Te wybory są bardzo ważne. To jest bardzo istotne, żeby Polacy wsparli te zmiany, które rozpoczęliśmy 4 lata temu. Spójrzcie Państwo na politykę społeczną. 500+, 300+, podniesienie najniższej emerytury, najniższej renty, najniższej stawki godzinowej, najniższej pensji, leki dla seniorów, podwyższanie systematycznie nakładów na służbę zdrowia do 6%. Całą tą sferę taką światopoglądową, czyli obrona dobrego imienia Polski na świecie, sfera wychowania dzieci przez rodziców, czyli danie na przykład rodzicom możliwości posyłania dzieci w zależności od ich potrzeb i zdania w wieku 6 albo 7 lat. Fantastyczny wzrost gospodarczy, za który jesteśmy chwaleni na całym świecie. Tak, Donald Trump mówi, że jest to polska sytuacja gospodarcza, jest jakimś wzorem dla nie tylko państw europejskich, ale jest właśnie doskonałym wynikiem na świecie. Jest bardzo, bardzo wiele obszarów i dlatego proszę Państwa o to, żeby dać szansę Prawu i Sprawiedliwości, by kontynuować te zmiany. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło nowe propozycje. Dzisiaj ogłosiło, że 5 zmian zostanie zrealizowanych w pierwszych 100 dniach nowej kadencji Sejmu. To także jest nowy standard polityce. Z jednej strony dotrzymujemy, co zrobiliśmy, ale też narzucamy tempo. Pierwsze 5 zmian będzie dokonanych zaraz po wyborach. Czyli mały ZUS dla firm, 13 i 14 emerytura, pakiet kontrolnych badań profilaktycznych, program budowy 100 obwodnic, no i plan na rzecz równych dopłat dla polskich rolników. Bardzo konkretne propozycje na pierwszych 100 dni.
Czy nie jest tak trochę, że Jarosław Kaczyński zamyka się trochę tylko na taką definicję rodziny matka, ojciec, dziecko, bo to było wielokrotnie zarzucane, że taki model rodziny jest według Jarosława Kaczyńskiego jedynym obowiązującym i że nikt inny poza jak gdyby nie może w Polsce prawnie funkcjonować.
Rodziny polskie są różne, jest czasami nie ma dzieci, czasami tych dzieci jest wiele, czasami mama wychowuje dzieci, czasami ojciec wychowuje dzieci, sytuacje są różne. Natomiast to, czemu mówimy nie, to stawianiu tej sprawy na głowie. To znaczy, no mamy takie przykłady w Europie, gdzie odchodzi się, nie wiem, na przykład od nazywania rodziców mamą, tatą, tylko ojcem A i ojcem B. Mamy sytuację, kiedy, nie wiem, postuluje się, żeby pary homoseksualne adoptowały dzieci. Mamy sytuację, kiedy próbuje się w imię politycznej poprawności przelać całą historię, całą kulturę, żeby według jakiegoś ideologicznego wzoru to uporządkować.
Ale
to
taki, panie pośle, jest postęp i nawet prezes Jarosław Kaczyński ostatnio to zauważył na ostatniej konwencji, bo on powiedział, że ostatnio się dowiedział, że jest 80 płci, a on przecież do tej pory wiedział, że jest 50.
No to była ironia, to była oczywiście ironia. Jesteśmy przeciwni tym kulturowym zmianom, które stawiają wszystko na głowie.
Koalicja Polska.
Odnośnie słów przedmówcy. Panie pośle, zgoda. Totalność po stronie opozycji nie jest rzeczą dobrą, ale odpowiedzią na totalną opozycję nie może być model totalnej władzy. A mam, obserwując ostatnie 4 lata, takie wrażenie, że niestety poszliście państwo w stronę modelu władzy totalnej, która przyjmuje dogmat własnej nieomylności, braku jakiegokolwiek dialogu, jakiegokolwiek kompromisu. Mówi pan o programowych postulatach, tylko wie pan co, uciekają obszary państwu przy tym modelu właśnie takiej władzy zamkniętej na rozmowę z innymi środowiskami, umykają obszary, których nie da się uzdrowić bez dialogu, bez porozumienia. Wspomniana już przeze mnie służba zdrowia. Myśmy zaproponowali pakt dla zdrowia, ponad podziałami, że bez względu kto będzie w Polsce rządził, czy to będzie prawica, lewica, czy Polskie Stronnictwo Ludowe, będą realizowane pewne priorytety. Pan poseł Sasin, pan premier Sasin to publicznie odrzucił, bo zostało to podczas debaty przez Władysława Kosiniaka-Kamysza przekazane w geście dobrej woli. Jest wiele innych obszarów. Mówi pan o dopłatach dla rolnictwa. Państwo 4 lata temu podwojenie tych dopłat obiecaliście. Nic z tego do dzisiaj nie wyszło. Rolnicy dostają to, co PSL wynegocjował. Dlaczego? Bo żeby być aktywnym i sukcesy odnosić we wspólnotowej polityce rolnej, potrzeba właśnie tej otwartości i zbudowania szeregu bloku
który nie da się
szerokiego frontu. Szerokiego frontu.
Proszę zwrócić uwagę, panie pośle,
panie redaktor,
że to pan
ja tylko jedno zdanie chciał dokończyć.
W 2004 roku
bez
to PSL
szerokiego frontu nic nie zrobicie
słabe dopłaty dla rolników.
Wspólnotowej polityki rolnej.
Żyjemy z konsekwencją tej decyzji. Powiedział panu służbie zdrowia, ale to nasz minister,
Beata Szydło,
profesor Religa, w 2006 roku
kandydatka na premiera, zapowiedziała 4 lata temu podwojenie polskim rolnikom dopłat bezpośrednich. Ja tych słów nie powiedziałem.
Nakłady na służbę zdrowia do 6%. Państwo w 2007 roku przejęliście władzę i zatrzymaliście podwyższanie nakładów na służbę zdrowia. To Prawo i Sprawiedliwość w tej kadencji rozpoczęło o 0,25% podwyższanie nakładów na służbę zdrowia.
Można, są, panie pośle, można monologiem. Można monologiem, tylko z monologu nic dobrego nie wyjdzie.
Kłótnie w radiu kończą się tym, że nikt nic nie rozumie, przynajmniej nasi odbiorcy. Proszę państwa, no krótko, bo już jak wiem, nie mamy czasu. Dopłaty dla rolników. W pierwszą, w 2004 perspektywę wynegocjował poprzedni rząd, ale przecież to wy się chwaliliście jako koalicja, że wynegocjowaliście najlepszą perspektywę finansową dla Polski, jaka jest, a nie wynegocjowaliście brakowaliście tych dopłat dla rolników i teraz oczekujecie, że w trakcie realizacji tej perspektywy finansowej, którą wyście wynegocjowali,
ale
będą
to
jakieś
Beata
zmiany.
Proszę Państwa,
dobrze,
że
jest
przed
wyborami, ja sobie pozwolę przedstawić Państwa. Tak, gośćmi przy gorącym stole byli Izabela Janicka, siódemka na listach Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Paszyk, Koalicja Polska, jedynka.
Numer jeden na liście
Piły. Jarosław Pucek, kandydat do Senatu z listy PiS z powiatu poznańskiego i Bartłomiej Wróblewski, szóstka z Prawa i Sprawiedliwości z Poznania. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję. Wszystko dziękuję będziemy, proszę Państwa, wiedzieli.